Drodzy, dzisiaj powrót do drugiego listu do Koryntian. Mówię powrót, dlatego że już drugi list do Koryntian omawialiśmy w całości kilka lat temu na naszych nabożeństwach. Ale dzisiaj chciałbym się jeszcze raz odnieść do tego fragmentu, który Marek przeczytał. Przeczytam tylko trzy wersety poprzedzające ten urywek. Nie upadajmy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za wszelkie słowa otuchy, wszelkie słowa, które dodają nam moc dzięki Twojemu działaniu w nas, Duchu Święty. Prosimy Cię, abyś nas prowadził, abyś nas przemieniał, abyś przemieniał nasze myślenie i abyś, Panie, sprawiał, żeby nasze życie miało właściwe cele, żeby nasze życie, Panie, było życiem dla Twojego Królestwa. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, i tak jak już mówiłem, ten fragment był już przeze mnie omawiany, więc teraz sobie pozwolę na troszkę inne podejście do tego. A to z tego względu, że jak też wiecie, czasami nie kierujemy się serią kazań, czasami są te serie, omawia się księgę w jej kontekście. Natomiast dzisiaj bardziej odnoszę się do lekcji, które są na dzisiaj zapisane, to co słyszeliście. A jak słyszeliście, przynajmniej księga Ezechiela, księga Marka czy Ewangelia Marka opowiada o tym samym temacie, a tym tematem jest Królestwo Boże. Tym tematem jest Królestwo Boże, które co na początku jest małe, niczym ziarnko, ale to ziarnko, kiedy wpada, kiedy wydaje owoc, kiedy obumrze i wyda owoc, jest największym drzewem, tak? Największym drzewem, w którym gnieżdżą się ptaki, jest największym drzewem, które wypełnia cały świat. I o tym chciałbym też dzisiaj powiedzieć, ale przesłanie Pawła w tym kontekście, w drugim liście do Koryntian, można by sformułować tak: nie upadajmy na duchu, to są jego słowa, nie upadajmy na duchu. Choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I słuchajcie, jesteśmy powołani tutaj na ziemi po coś, tak? Jesteśmy powołani, żyjemy po coś. Słuchajcie, już też nieraz powtarzałem, gdyby Bogu zależało bardzo na tym, żeby nas ostatecznie już zbawić, to z chwilą, nie wiem, naszej wiary, z chwilą wyrażenia naszej wiary zabrałby nas z tego świata i mielibyśmy święty spokój, to do czego wielu z nas dąży całe życie. Dlatego, że po prostu tak się nauczyliśmy. Żyjemy w świecie, w którym przeciwności i cierpienia nie są już dłużej brane za znaki Bożej przychylności, tak? Wiele się zmieniło, nawet od XIX wieku, nie? Kiedyś jakieś nawet choroby czy jakieś udręki były brane jako przez chrześcijan za wyraz Bożego zmiłowania, tego, że to działa na nasz charakter, to działa na nasze życie, stajemy się przez to bardziej szlachetni, można powiedzieć, w oczach Bożych. Te doświadczenia nas szlifują niczym piękny diament. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, wszelkie przeciwności i cierpienia są często brane za znaki tego, że coś trzeba zmienić, że coś jest nie tak, że wszystko jest nie tak. Dzisiaj, słuchajcie, To jest pewna wypadkowa wielu czynników i nie będę o tym dzisiaj mówił, ale dzisiaj we współczesnym świecie nie chcemy się męczyć. Nie chcemy się męczyć z zepsutą pralką, z zepsutą lodówką, nawet serwisy nie chcą się, okazuje, dłużej męczyć się z tymi zepsutymi rzeczami. Rzeczy się wymienia po prostu na nowe. Że ucieka się od tych rzeczy psujących się, tych, które nam przysparzają ból i cierpienie. Wolimy uciec. Jesteśmy, widzicie, jesteśmy siłą rzeczy nastawieni na odejście i ucieczki. I muszę wam wyznać, że ja też, kiedy się zniechęcam, mówię, pomyślmy o innym scenariuszu dla mojego życia. Ja sobie tak mówię w duchu, nie? Nie to, że opowiadam o tym w kółko, nie? Nie chciałbym nikogo zniechęcać, ale tak mam, że coś nas męczy, zmieńmy swoje życie. Męczy nas Módlmy się może nawet do Boga usilnie o to, żeby nas zabrał, bo chodzi tylko o niebo. Także słuchajcie, to jest właśnie ta wielka zmiana w myśleniu chrześcijan, że w życiu chrześcijańskim chodzi tylko o niebo. To jest w zasadzie obsesja naszego czasu, ten nasz indywidualizm. Ten taki, można powiedzieć, przekręcenie słów Lutra w sumie, że co mogę zrobić, żeby zyskać zbawienie, ale zbawienie dla mnie to co jest? To jest to, żeby znaleźć się w niebie, nie? Także myślimy o sobie, myślimy o tym, jak możemy indywidualnie się dostać do nieba i tak naprawdę zapominamy o tym, po co przyszedł Jezus, bo Jezus, tak jak słyszeliśmy z Ewangelii Marka, przyszedł z trochę innym przesłaniem. Widzicie, Jezus nie przyszedł i nie głosił nam przesłania: słuchajcie, jak wy możecie, każdy z was indywidualnie, dostać się do nieba? Teraz wam opowiem, wypełnijcie to, zaraz was zabiorę. Albo też Jezus nie głosił zasad, nie wiem, zbioru szczęśliwego życia, tak? Postępujcie tak, słuchajcie, będziecie bogaci, będziecie szczęśliwi. Albo nie zgłosił też zbioru zasad duchowego życia, tak? Jezus głosił co? Jezus głosił przesłanie, Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Oczywiście, która zawiera w sobie te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, czyli zasady szczęśliwego życia, jak się dostać do niego, ale to nie było nigdy jego celem, to nie było jego głównym naciskiem w tej nauce. Tak, to były rzeczy, które, że tak powiem, oprócz tego, tak, otrzymujemy. Jego głównym przesłaniem było Królestwo Boże. A co to znaczy Królestwo Boże? No pięknie nam to już teologowie wyjaśnili. Królestwo Boże to oczywiście Boże rządy. To jest Boże panowanie pośród Jego stworzenia, tak? Bóg powrócił, słuchajcie. Bóg powrócił na ten świat. Bóg przyszedł na ten świat, aby zaprowadzić swoje rządy pośród Jego stworzenia, aby to stworzenie zmienić, aby stworzyć nowe stworzenie, tak? Także Ewangelia to jest dobra nowina o tym, że Bóg powraca, aby zmienić rzeczy, aby zmienić nas i zaprowadzić nowy porządek. I oczywiście to się też wiąże z naszą wizją życia przyszłego, z naszą wizją zmartwychwstania cielesnego, z naszą wizją w ogóle życia, celu i tak dalej, i tak dalej. Także ta wiadomość jest też o tyle dobra, słuchajcie, że Bóg w tych planach co do swoich rządów włączył nas i wzywa nas przez to też do włączenia się w te plany, tak? Do wykonania pewnej pracy dla Niego, nie? Ale, tak jak już też nieraz mówiłem, każda praca po upadku oznacza ecew. Każda praca po upadku oznacza ecew. To jest hebrajskie słowo, które oznacza co?
Trud, znój,
słuchajcie. To dlatego nie lubimy poniedziałków i dlatego nie lubimy wstawać do pracy, dlatego tęsknimy za piątkiem, dlatego ludzie czekają na piątek, kiedy można to wszystko złożyć z boku i co? I zrobić clubbing przez 3 wieczory z rzędu, tak? Także o to chodzi, tak? Każda praca sprawia nam ból, sprawia nam cierpienie. Ale w tym przychodzi tutaj, myślę, ta wspaniała wiadomość, ta wspaniała pociecha. Nie upadajmy na duchu, pisze apostoł Paweł, bo pisze, że życie, słuchajcie, cierpienie w życiu to nie jest kara. To nie jest kara dla nas, lecz narzędzie Bożej łaski. Tak? Nie możemy myśleć, że cierpienie, że jakiś trud, że jakiś znój w naszym życiu, że te cierpienie, które przeżywamy ucząc się, nie śpiąc po nocach, czy kiedy pracujemy nad jakimś projektem, które nam zabiera wiele, wiele godzin i już nas boli kręgosłup, już nas bolą palce od pisania na klawiaturze, że to wszystko to jest jakaś kara. Nie. Słuchajcie, to są raczej, Paweł to stawia na głowie, jakby mówi, to są wszystko narzędzia Bożej łaski. Przed chwilą w liście, w drugim liście do Koryntian pisał o sobie, co doświadcza. A co doświadcza? Doświadczał tortur, tak? Jego zadanie, jego praca była bardzo ciężka. Doświadczał tortur. 3 razy rozbił się statkiem. Był w więzieniu, tak? Czy to oznacza, że Bóg nie był mu przychylny? Czy to kara za jego grzechy? Oczywiście nie, bo Chrystus poniósł karę za jego grzechy. Chrystus poniósł karę za nasze grzechy. Ale w tym świecie, w tym ciele, w naszym ciele adamowym tak zwanym, cierpienie, trud, mozu są wpisane. Są teraz po upadku wpisane w nasze życie. Posłuchajcie jeszcze raz tych słów z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I teraz, kiedy słyszymy to, wow, powinniśmy się chyba załamać, powinniśmy się zasmucić. To jednak Bóg stawia przed nami przeszkody, Bóg stawia pewne wyzwania. Chyba jest źle. Chyba jest źle. Ale znowu nie tak źle, bo pozostała część Biblii o tym mówi, że wręcz przeciwnie. Pomimo tych trudów, pomimo znojów, Bóg dodaje nam siły. Bóg sprawia, że powinniśmy iść dalej. Chociażby to, że za chwilę, dwa rozdziały dalej, czytamy o Noem, który ma się urodzić. Zobaczcie, to jest pierwszy sabat, który Bóg dał człowiekowi. O sabacie też ostatnio trochę było mowy. Lamech żył 182 lata, zrodził syna, dał mu na imię Noe, mówiąc, Noe znaczy co? Ten nas pocieszy w naszej pracy i w mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. I co się dzieje z Noem? Noe ląduje na górze i sadzi winnicę. Jest sabat, jest odpoczynek, jest nabranie sił, jest pociecha. Pośród trudu, pośród znoju, tak? Później wraz z prawem mojżeszowym ten sabat jest ustanowiony, wręcz jest sabat sabatów ustanowiony. Jeden rok, kiedy wszystko ma odpoczywać. Co 7 lat cała ziemia powinna była odpoczywać. Oczywiście nigdy Izraelici chyba nie, przynajmniej ile wiemy z różnych źródeł, nie zawierzyli na tyle Bogu, żeby rzeczywiście te sabaty przestrzegać. Zresztą później chyba Jeremiasz mówi o tym, że wasza niewola przez 70 lat jest, to są sabaty, których żeście nie przestrzegali przez te wszystkie wieki. Jest to odpocznienie, jest to posilenie, jest wspaniałe przebywanie wśród Boga. Ale jeszcze więcej, słuchajcie. Chrześcijanie przecież mają jeszcze inny sabat, mają Chrystusa. Teraz mamy, słuchajcie, mówiłem, że w czasach Starego Testamentu na nabożeństwie nie było wina. Dzisiaj mamy wspaniałe święto, wspaniałą ucztę, odpocznienie w Chrystusie. Możemy nabrać sił, tak? To są te wszystkie znaki, słuchajcie, Bożej przychylności, tego, że Bóg, wcale to nie On, rzuca nam kłody pod nogi. Oczywiście grzech jest grzechem i my ciągle żyjemy, tak? Zazębieni, można powiedzieć, w tym świecie, w którym grzech jeszcze jest, jeszcze panuje. Ale słuchajcie, cierpienie, trud, mozu to nie jest Boża kara teraz dla nas. To jest raczej, Bóg to używa dla dobrych celów. Także słuchajcie, wydaje mi się, że chrześcijanie kiedyś w tych pierwszych wiekach, jeszcze przez średniowiecze, rozumieli, że siewca, wprawny siewca musi wyjść na zewnątrz i siać kiedy? Kiedy sieje dobry siewca? Kiedy sieje? Kiedy trzeba, ale co? Tylko jeden dzień w tygodniu, jak świeci słońce? Nie, bez względu na wiatr, bez względu na deszcz, bez względu na to, czy wieje mu w oczy, wychodzi i sieje. Paweł cierpi pośrodku swojej chwalebnej pracy. I to jest wpisane, słuchajcie. Tego się powinniśmy trochę nauczyć, jakby wyszkolić w tym myśleniu, że to jest po prostu życie. To tak to wygląda. Tak to wygląda. Cierpienie mozu jest wpisane w służbę. Także dawniej chrześcijanie rozumieli, pracowali wytrwale na rzecz Bożego Królestwa. Przypominam wam, przodując we wszystkim w tym świecie, przodując w wynalazkach polepszających życie ludzi. Jest taki historyk amerykański, historyk kościoła, nazywa się Rodney Stark. Uczy na University of Baylor University. To jest chyba takie dominujące baptystyczny uniwersytet. On jest akurat luteraninem zatrudnionym przez tą szkołę. On mówi coś takiego, słuchajcie, poganie masowo przyłączali się do kościoła, ponieważ to zapewniało im znaczącą poprawę życia, znaczącą zmianę w ich poziomie życia. Tak? Ewangelia była jak najbardziej dla nich praktyczna, jak najbardziej pragmatyczna też. Tak? To była jakaś rzeczywista zmiana. Pytanie nie, jak to jest dzisiaj? Czy my możemy takiemu szczęśliwemu nihiliście powiedzieć: słuchaj, uwierzę, że w Ewangelii twoje życie się diametralnie zmieni. Twoje życie będzie lepsze. Nie wiem. Ja mam wątpliwości, gdzie my jesteśmy dzisiaj. Przepraszam, że tak mówię. Ale zobaczcie, Kościół w tamtych czasach, na początku, w pierwszych wiekach, Kościół wymyślał szpitale. Później to mnisi, słuchajcie, ja wiem, że my nie lubimy, o, my jesteśmy protestanci, my tych mnichów, o, to oni byli źli, bo oni nie ze społeczeństwem się odcinali się od nie, myślę, że słuchajcie, mnisi to był szczególny zespół zatrudnionych ludzi, aby poprawiać życie innych ludzi. Słuchajcie, to mnisi wymyślili pługi z kołami, mnisi wymyślili taką, a nie inną uprząż do koni, która w ogóle zmieniła diametralnie obsługę konia. Mnisi wymyślili, słuchajcie, podkowy mocowane za pomocą gwoździ do kopyt. Ale, słuchajcie, to, co jest najważniejsze, rewolucja rolnicza, chrześcijańska rewolucja rolnicza, nie wiem, czy ktoś z was zgadnie, na czym polegała. Co wymyślili jeszcze mnisi? Oprócz tego, że wymyślili wspaniałe piwo, trapiści szczególnie. Jak pojedziecie do Belgii czy do Holandii, to możecie do Belgii szczególnie popróbować. Ale jest jedna rzecz, słuchajcie, która zmieniła od czasów rzymskich tak naprawdę była rewolucja. To była rewolucja, jeśli chodzi o rolnictwo. Władek, wiedziałbyś? Bardzo dobrze. Płodozmian to się nazywa. Płodozmian, czyli system zagospodarowania ziemi uprawnej oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa. Słuchajcie, to była diametralna zmiana. Od tego czasu produkcja z danego pola iluśkrotnie, naprawdę, to było diametralnie wzrosła. Także to też jest wynalazek chrześcijaństwa, słuchajcie. To poprawiło produktywność ziemi. Kościół, co więcej, wynalazł uniwersytety. Kościół wynalazł nowoczesną ekonomię w systemie postniewolniczym. To wszystko były zasługi Kościoła, drodzy. Niestety, co się stało? I tutaj powiem szczerze, że to też przeczytałem, to nie jako krytyka nas, protestantów, ale też to przeczytałem, nawet katolicy tak twierdzą, że zmieniło się coś w historii, zmieniła się prawdopodobnie nasza eschatologia. Zmieniła się nasza eschatologia, czyli my jesteśmy ukierunkowani na niebo, chcemy tylko dostać się do nieba. Zapominamy o tym, że jesteśmy powołani na rzecz Królestwa Bożego, tak? Czyli już nie przodujemy w zwalczaniu malarii, nie przodujemy w pomaganiu potrzebującym, nie przodujemy wcale w otwieraniu szkół dla dzieci, nie przodujemy jako programiści w pisaniu dobrych programów edukacyjnych, nie przodujemy w pisaniu programów dla kolejnych urządzeń typu smart. Wiecie, że teraz się ostatnio dowiedziałem od pana Pawła Motyla, że wszystko jest smart w tym świecie, tak? Mariusz, tak ma być? Nie? Pan kurier puka do drzwi, otwiera, przynosi mi sok, on mówi: po co mi sok, tak? Mówi: jak to? Przecież lodówka wysłała wiadomość, że brakuje mi soku, tak, w lodówce. Także wszystko jest smart, ale to nie my przodujemy w tych rzeczach. Robią to teraz kto? Jak myślicie, kto to robi? Kto przoduje w zwalczaniu malarii i tak dalej? No ludzie z Doliny Krzemowej, typu Bill Gates i tak dalej, tak? To oni się tym zajmują. A my co robimy? My czekamy na koniec tego złego świata. Także dzisiejszy fragment z 5 rozdziału właśnie dotyczy tej perspektywy zachęty, nie upadajmy na duchu, która powinna być dodatkową pociechą, motorem działania. Zobaczcie, obecne położenie jakie jest. Już nie będę się odnosił do całego tego fragmentu, mówię, o tym już mówiłem. Ale zobaczcie, Paweł pisze, jakie jest nasze obecne położenie. Nasz obecny człowiek niszczeje, 4:16. Cierpienia są codziennością, ziemskie mieszkanie się rozpada, domostwo obecne wzdycha, będąc obciążone, śmiertelne ciało jest nagie, nieobleczone. Tak? I co w związku z tym robimy? Czy to są rzeczy takie, które nas powinny załamywać? Paweł mówi, absolutnie nie. Wręcz, słuchajcie, jeśli to przemija, czemu tego nie wykorzystać? Jakbyście już tak naprawdę, gdyby wam się zestarzał samochód, ja mówię chyba do facetów tutaj, nie mielibyście okazji takiej ochoty rozpędzić się i wjechać na jakąś muldę, żeby się wybić w powietrze i przeskoczyć, nie? Jak już to ma się rozpaść, to czemu tego nie wykorzystać na full?
Nawet jak się nie rozpada,
to... Piotrek to robi ciągle. To znaczy, że polecamy Fabię, tak? To jest lokowanie produktu. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, to jest prawda. Żyjemy w napięciu, gdyż jeszcze nie osiągnęliśmy całkowitego odpocznienia. Nasz ostateczny sabat jeszcze nie nastąpił. Nadal pracujemy w mozole. Możemy spocząć w Chrystusie, ale to jeszcze nie jest to, tak? Nasza rzeczywistość nadal jest taka, że musimy się zmagać, musimy się starać, te rzeczy się rozpadają. Ale właśnie, słuchajcie, to nas powinno tylko zachęcać do tego, żeby te rzeczy wykorzystać jeszcze. Żeby te przemijające rzeczy zużyć po prostu. Nie bójmy się tego świata, nie bójmy się wziąć go w swoje ręce i go zużyć. Ja nie wiem, ja mam czasami, to nie wiem, może niektórzy z was też, nie, że jak mam jakieś nowe rzeczy, to zanim oderwiemy tą folijkę, zanim to jakoś zaczniemy tym to używać, nie, kupujesz sobie nowego Airbooka, nie, zanim to naprawdę, a tak naprawdę trzeba to wziąć, wklepać, trzeba to użyć, trzeba to wziąć, nie wiem, postawić gdzieś i naprawdę z tego korzystać, nie, żeby... Co? Żeby dzięki temu, w tym, czym nas Bóg powołuje, służyć jak najlepiej Jego Królestwu. Także to jest, słuchajcie, ta pociecha, że te rzeczy przemijają. I z drugiej strony Paweł mówi drugi punkt, że mamy wspaniałe perspektywy na przyszłość. To, że to się zużyje, co z tego? Zobaczcie, co zyskamy. Odnowiony człowiek bez rozdwojenia cierpienia. Obfitość wiekuistej chwały 4.17, wieczność 4.18, nieśmiertelność wcześniej 4.4 i wreszcie obleczenie w chwalebne szaty bez wstydu. Nie? To jest nasza perspektywa. Zużyjmy to, co jest teraz. Zużyjmy to, tak? Oczywiście chrześcijanie też dzisiaj troszkę inaczej zaczęli interpretować tego typu fragmenty, bo raczej mówią, że skoro obecne życie jest na tyle ciężkie, niektórzy by woleli przyspieszyć śmierć. Dlatego my czasami się lubimy w tym naszym porywie takiego podejścia, wiecie, młodych, gniewnych, Polska dwudziestoletnia, tak, i tak dalej. Chcielibyśmy przyspieszyć śmierć, ta śmierć romantyczna, wydaje nam się, że to umieranie to jest takie wspaniałe, że jak czytamy Pawła w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, to już wolelibyśmy być z Panem, po co się tu męczyć, już byłoby nam wspaniale, fajnie, świetliście, nie? Wydaje nam się, że Hiob chciałby umrzeć niczym poroniony płód i to nam tylko potwierdza, ale zwróćcie uwagę, że wręcz przeciwnie, Biblia mówi, nawet ciężka historia Hioba uczy nas, że jego życie nie kończy się tym, że zostaje zabrany do nieba. Ale raczej zostaje odnowiony, zostaje odrestaurowany, można powiedzieć, w swoim kontekście. W kontekście tego życia. Także powiedziałbym, że apostoł Paweł nie pragnął nigdy śmierci dla samej śmierci, lecz pragnął nowego życia, nowego ciała, życia, nowego stworzenia. Tak, zgadza się. Wiedział, że obecne życie nadal jest kilka kroków od spełnienia się tego zbawienia, tak? Ale też widział, słuchajcie, z wszelką mocą widział, dzięki Bogu, dzięki łasce Bożej, że poświęcenie w tym świecie, poświęcenie pośród trudów, pośród cierpienia ma wszelki sens, słuchajcie. Zostać tu, on mówi, jest o wiele lepsze ze względu na was, ze względu na innych, tak? Więc to jest właśnie ta zmiana myślenia, nie? Że my chcemy uciec, a Biblia mówi raczej powinniście tu zostać ze względu na innych. Ze względu na innych. Gdyby Bóg chciał, mówię, nas zbawić w sposób instant, tak? Jak są herbatki instant, momentalnie się robi, kawy są instant, to by nas momentalnie zabrał. On ma do tego moc, ja w to wierzę, żeby to zrobił. Ale chce nas tutaj zostawić, że ponieważ to ma znaczenie dla Jego Królestwa, dla Jego celów. Na początku maja mówiłem Mówiłem trochę o ofierze, mówiłem kazanie o ofierze i mówiłem w tym kontekście, że częstokroć to właśnie nam się wydaje, że to Jezus z jednej strony rzeczywiście mówi, że oddać swoje życie za innych jest największą ofiarą, jaką przyjaciel może powiedzieć za przyjaciela, ale to jest tylko jedna jakby jedna rzecz w Biblii, tak? Z drugiej strony musimy Biblię czytać w całości i też Biblia nam mówi o tym, że czasami większą ofiarą, słuchajcie, jest dla kogoś żyć niż umierać, jak to stwierdza też Ireneusz Ziemiński, na którego się powoływałem wtedy, filozof i etyk ze Szczecina. Czasami większą ofiarą jest dla kogoś żyć niż umierać. To jest bardzo ważne, co powinniśmy zapamiętać. Zresztą jest taka piosenka, nie wiem kogo, wczoraj słyszałem w radiu, że odejść jest łatwiej niż żyć. Taki jest tam taka fraza. Kto to może śpiewać? A pewnie jakaś Sylwia Grzeszczak, czy ktoś tam, nie wiem teraz. Nie znam, ale nawet poganie, widzicie, to widzą, że rzeczywiście zostać tu jest większym wyzwaniem, ale to ma większy sens. Dlaczego ma większy sens? No chociażby Paweł mówi w liście do Rzymian 12:1. Składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą. Czyli nie zabijajcie się, nie pragnijcie już śmierci w sensie instant, ale składajcie swoje ciała na ofiarę żywą, bo z tego wyłaniają się dobre rzeczy. Z tego mają się wyłonić dobre, przyszłe rzeczy. Widzicie to z krzyża, to z takiego umierania na krzyżu, tak? Chrystus mówi, weźcie swój krzyż, naśladujcie mnie. To z tego typu umierania, czyli z tego dźwigania ciężaru w tym życiu rodzi się chwała. To z tego ciężaru ma się wyłonić przyszła chwała. I po trzecie, słuchajcie, żyjemy na skrzyżowaniu czasów i to, co tutaj robimy, ma wieczne znaczenie. Otrzymaliśmy Chrystusa, jak mówi apostoł Paweł właśnie w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Mówi, że z Chrystusem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pojednał nas ze sobą i to wszystko jest, słuchajcie, nasze. Jest nowe życie w Chrystusie, to jest ostatnia część piątego rozdziału. Mamy w Chrystusie wszystko. I teraz Paweł pyta pod koniec tego fragmentu, który dzisiaj został przeczytany. Jak mamy żyć? Zobaczcie, Paweł nie mówi, że właśnie pragnie tej śmierci, ale mówi, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Komu? Chrystusowi. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Słuchajcie, nie myślę, że tutaj Paweł ma na myśli sąd na zasadzie zbawienie-niezbawienie. Koryntianie dobrze znali kontekst tronu sędziowskiego. W Dziejach Apostolskich 18 rozdziale o tym czytamy. Pośrodku forum miasta było miejsce, z którego rzymski prokonsul wydawał wyroki. Zasiadał na krześle, które po grecku nazywa się Bema. I kiedyś wszyscy przed takim prokonsulem staniemy i zdamy sprawę, co robiliśmy w tych ciałach. Słuchajcie, zobaczcie. Znowu, nie na zasadzie uczynków i zarabiania na swoje zbawienie, ale na zasadzie, słuchajcie, otrzymaliśmy wszystko. Otrzymaliśmy wielki kredyt, otrzymaliśmy pieniądze od Chrystusa. Co z tym robimy, tak? Co z tym robimy? Nie? To nie chodzi o zbawienie z uczynków. Łaska zbawia, uczynki nie zbawiają. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ale Paweł pisze, że ci, którzy są w Chrystusie, którzy pokochali Chrystusa, składają swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. To jest to, ta praca lewicka, codzienna, tak? Wiara i owoce. Dlatego, słuchajcie, ukuto nawet takie zdanie w środowiskach protestanckich, bardzo prawdziwe. Jesteśmy zbawieni przez samą wiarę, lecz wiara nigdy nie jest sama. Jesteśmy zbawieni przez samą wiarę, lecz wiara nigdy nie jest sama. Czyli ci, którzy złożyli ufność w Chrystusie, zawsze w jakimś stopniu będą okazywali swoimi uczynkami swoje usprawiedliwienie, tak? Chrystus mówi o owocach ich poznacie. Także uczynki są i zawsze były ważne. Przez nie pokazujemy, kogo naprawdę ukochamy, wobec kogo odczuwamy szacunek i respekt. I Chrystus, ja uważam, że nagrodzi wiernych za to, co czynili w swoich ciałach, jak korzystali z Jego obdarowań, które im nadał, czy starali się i czy wykorzystywali to, co im dał. I to chrześcijanie kiedyś rozumieli, tak? Pracowali ciężko, mówi się o etyce pracy. Dzisiaj nie chciałbym, słuchajcie, za bardzo zatrudniać żadnych protestantów do żadnych robót praktycznie. Zazwyczaj nie chciałbym, bo nie wierzę już w coś takiego jak protestancka etyka pracy, przynajmniej tak jak patrzę tutaj dookoła, to wydaje mi się, że znam wiele przykładów ekip remontowych chrześcijańskich, których bym nie chciał zatrudnić, powiem tak delikatnie. Więc coś się stało z tą ciężką pracą, z tą pracą na rzecz Chrystusa. I właśnie pytanie, jaka jest nasza perspektywa? Jaki jest nasz cel? Czy to jest ucieczka od trudów, czy raczej wierne znoszenie przeciwności do Królestwa? Także zastanawiam się naprawdę jeszcze raz, na ile współczesny Kościół głosi praktyczną Ewangelię temu światu? Na ile my możemy powiedzieć szczęśliwemu nihiliście, słuchaj, jak przyjmiesz Ewangelię, to zobaczysz, to w sposób praktyczny, diametryczny, diametralnie twoje życie zmieni się na lepsze. Czy nasze chrześcijaństwo ma do zaoferowania istotne, konkretne rzeczy, które zmienią jakość życia? Myślę, że niekiedy tak, bo patrząc na nasz Kościół chociażby, słuchajcie, ta przyjaźń, gościnność, te rzeczy to są bardzo dobre rzeczy, nie? To jest jedna z dziedzin. Słuchajcie, tych dziedzin jest mnóstwo, są setki, tysiące, nie? W których możemy być zaangażowani. Do tego też potrzebna jest bardziej jedność Kościoła, myślę. Jakieś takie bardziej instytucjonalne działanie nawet Kościoła, nie? Żeby to coś zrobić. My sami jesteśmy w stanie zrobić tylko to, co możemy, tak? Ale jeśli się zbierzemy razem, to może będziemy w stanie pomóc w innych kwestiach. Także pytanie tylko tyle, nie? Czy jesteśmy zdeterminowani, aby zaoferować innym fajne, praktyczne, solidne rzeczy, aby służyły właśnie społeczeństwu, w potrzebach społeczeństwa, tak? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na jakieś potrzeby społeczeństwa? Bo Bóg dał nam w Chrystusie wszystko, tak? Dał nam pełnię nadziei na życie po życiu. Mówi Paweł, nie upadajmy na duchu. Nie upadajmy na duchu. Cierpienia są. Nie upadajmy na duchu. Śmierć nie jest dla nas zagrożeniem, ale raczej skoncentrujmy się na Bożym Królestwie, tak? Pamiętacie tą piosenkę, którą lubimy śpiewać? Królestwa Bożego szukajcie wpierw, nie? Praca na rzecz Królestwa. Bóg oczywiście da nam wszystko inne. Da nam i nowe ciała, i nowe życie, i szczęśliwe życie, i też indywidualnie nas przeniesie do swojej obecności. Także mam nadzieję, że jakoś udało mi się zainspirować was tymi słowami, żeby nie upadać na duchu, żeby przynajmniej nauczyć się tego myślenia, że słuchajcie, cierpienie to ono jest wpisane w to życie. Nie starajmy się uciekać od życia tylko ze względu na cierpienie, ze względu na trud, który przechodzimy, tak? Bo z tego trudu, z naszej pracy, z naszej wytrwałości, słuchajcie, przychodzi wiele, wiele dobrego, dobrych rzeczy, które służą innym. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za zachętę apostoła Pawła i prosimy Cię, abyśmy nie upadali na duchu wobec przeciwności. Prosimy Cię, Boże, abyśmy nie chcieli uciekać, ale byśmy raczej chcieli służyć wytrwale, oddani Tobie, Panie. Chcemy Cię sławić, chcemy uwielbiać Cię i prosimy Cię, Boże, w swojej łasce wykorzystaj nasz Kościół i sprawa, byśmy też mogli się połączyć z innymi kościołami, aby dobrze, w dobry sposób objawić Twoją Ewangelię o Królestwie Bożym temu światu, aby realnie pomóc innym poprawić ich życie, czy ich nędzne życie, Panie, wnieść w ich życie prawdziwą nadzieję, prawdziwą zmianę. Prosimy Cię przez Chrystusa. Amen.